Ostatnią część naszej rozmowy chciałem poświęcić stuleciu odzyskania niepodległości. Ta rocznica już padła w trakcie naszej rozmowy, a ja na początek chciałbym przytoczyć cytat z kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Ludzie, zwłaszcza niezbyt wykształceni, natrząsają się z naszej przeszłości historycznej, nie doceniają wielkiej ofiary, każdej kropli krwi wylanej za naród, czy każdej kropli potu z czoła rolnika, który wsiąkła w ziemię ojczystą. To wszystko wskazuje na wielką potrzebę wołania o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w powstaniach, o walce o wolność ojczyzny na wszystkich kontynentach czy w ostatnim powstaniu warszawskim. Te słowa, choć wypowiedziane dawno temu, są dziś aktualne.
Pan, dla mnie to jest pytanie retoryczne. Trzeba zrozumieć to, co być może nawet ludzie pana pokolenia nie wiedzą, ale ja to przez to przyszedłem jako uczeń szkół w systemie PRL-u. Myśmy byli tak wychowywani, tak kształceni, znaczy tak próbowano nas wychować i kształcić w szkołach, jakby Polska zaczynała się w 1944 roku łącznie z manifestem lipcowym, ewentualnie w 1945 roku rokiem, czyli wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej. Nawet dziwi, dlaczego nas uczono jeszcze historię, że uczono na ogół nieźle tej historii, poza pewnymi latami. Na pewno lepiej niż dzisiaj. I ponieważ tworzono nową inteligencję, starą wyrżnięto, robili to dokładnie z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Sowieci, trzeba było tworzyć nową inteligencję. Właśnie to byli ci ludzie, o których mówił kardynał Wyszyński, w gruncie rzeczy słabo wykształceni na wumlach. Nie wiem, czy pan sobie jest wuml?
Nie.
No właśnie. Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, przez który przechodziły całe dziesiątki tysięcy ludzi. I tam byli wewnętrznie urabiani, preparowani, no i potem głosili takie hasła, nie wiedząc w ogóle o najbardziej podstawowych sprawach odnoszących się do historii. A ludzie bez historii, czy naród bez historii, to pan wie, traci tożsamość i jest skazany na śmierć. I akurat to jest aktualne także dzisiaj. I to, że jeszcze w latach 90. wycinano z nauczania, z programów szkolnych historii, to też nie było bez powodu. I tutaj trzeba wrócić też do strajku głodowego historyków. To było przecież nie aż tak dawno, po to, żeby się upomnieć o minimum przynajmniej lekcji historii w szkole polskiej. No, przyzna pan, że paradoks, trudny do wyjaśnienia, poza jedną rzeczą, żeśmy ulegli już tak wpływom zewnętrznym, że jesteśmy gotowi łatwo sprzedać swoją polskość. Dzisiaj od tego staramy się odchodzić i jest powrót do tych tradycji, do wiedzy historycznej, do pewnych wydarzeń o charakterze patriotycznym. Ja z ogromnym przyjęciem, wie pan, i wzruszeniem oglądałem te śpiewy w Warszawie w związku z kolejną rocznicą Powstania Warszawskiego, widząc małe dzieci i młodzież, i ludzi starszych, zjednoczonych w jednej pamięci odnoszącej się do Powstania Warszawskiego, ale jednocześnie dumnych z tego, że są Polakami w wolnej Polsce i co więcej czują się odpowiedzialni za to, żeby te wartości, które odziedziczyliśmy po bohaterach Powstania Warszawskiego, w sobie pielęgnować i przekazywać je dalej.
Jeśli nie lekcje historii, jeśli nie podręczniki, myślę, że nadal ogołocone z istotnych kwestii, to może Kościół właśnie powinien przejąć rolę nauczycielki historii?
Myślę, że w dużej mierze to robi, może za mało jeszcze. Wie pan, bardzo ważną rolą jest to, co młodzi ludzie mogą otrzymać w swoich domach. To, że myśmy jako naród ocaleli, zwłaszcza w tych trudnych latach stalinowskich, więc 50., 60., to się udało dzięki rodzinie, bo to w rodzinach mówiono o Katyniu, o układzie Ribbentrop-Mołotow, o zdradzie, która wtedy miała miejsce o czwartym rozbiorze polskim, o wojnie bolszewickiej. Przecież tego w przestrzeni publicznej praktycznie nie było. I główny ciężar wychowania i przekazywania tych najbardziej podstawowych rzeczy przejął dom. Boję się, że już takich domów jak kiedyś, tego jak domy z mojego pokolenia, mojego dzieciństwa, jest mniej. I dlatego proszę zwrócić uwagę na ciekawą historię, mianowicie, że najbardziej wrażliwymi ludźmi na odkrywanie historii, także gdy chodzi o żołnierzy wyklętych, to są ludzie młodzi.
Szukają bohaterów, szukają wzorów.
I znajdują. I dla nich to są prawdziwe odkrycia, bo o tym nie słyszeli w swoich domach.
A jak Kościół może wykorzystać fakt setnej rocznicy niepodległości i tego, co zostanie nam z tych obchodów? Bo obawiam się, że wiele się o tym mówi teraz. Wielki nacisk jest kładziony na przygotowanie do tego 11 listopada tego roku, a później 12 listopada już cóż, nic nie zostanie nam z tej radości stulecia niepodległości?
Nie znam jeszcze dokładnie programu tych obchodów 11 listopada, aby nie były zakłócone one czymś, co by było kolejnym elementem podziału i tutaj ogromna odpowiedzialność spoczywa na wszystkich. Te obchody stulecia odzyskania niepodległości są częstokroć tak przedstawiane, że młodym ludziom może się wydawać, że my jesteśmy już wolni od 100 lat, nieprzerwanie. A tymczasem istotnie, w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, o którą zaraz trzeba było walczyć. To były powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna bolszewicka, wszystko wykrwawiało nasz naród, a jeszcze przedtem były ogromne zniszczenia spowodowane I wojną światową.
A przed nami rok 39.
A przed nami rok 39, cała okupacja i powstanie warszawskie i potem wszystko to, co się działo po powstaniu warszawskim i po 45 roku, łącznie z żołnierzami wyklętymi, łącznie z tym, co mówiliśmy o kardynale Wyszyńskim, o jego drodze męczeńskiej czy arcybiskupie Baraniaku. Bo to było wszystko takim bardzo systematycznym, zaplanowanym procesem wynaradawiania nas i zniewalania. Myśmy się przed tym obronili. Dzięki także pomocy Bożej, dzięki modlitwie, dzięki oddaniu się Matce Bożej, do tego wzywał wtedy episkopat, do tego odwołujemy się także dzisiaj. Trzeba nam wiele modlitwy, ale mówię właśnie o tym, żeby nie ulec złudzeniu, że myśmy przez te 100 lat od 1918 roku byli wolni. Byliśmy wolni w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego. No i po 1989 roku i co do tego jeszcze mamy pewne wątpliwości, kiedy naprawdę odzyskaliśmy niepodległość, bo warto przypomnieć chociażby to, że ostatni żołnierze radzieccy z Polski wyszli oficjalnie, przynajmniej w 1993 roku, a więc 4 lata po 1989.
Księże arcybiskupie, już na sam koniec, czego życzyłby ksiądz arcybiskup na stulecie niepodległości Polsce, ale też Kościołowi?
Życzyłbym, żeby słowo ojczyzna była dla wszystkich bardzo droga. Pojęciem czegoś, z czego wyrastamy, poprzez co się potrafimy zrozumieć siebie samych, ale także poprzez co potrafimy uszanować każdego drugiego człowieka, który zamieszkuje tę ziemię. Jest to dla wszystkich ziemia będąca i ojcowizną, i matką, i że w tę rzeczywistość ojczyzny, tak rozumianej, głęboko jest wpisany Kościół, który narodowi polskiemu daje nieustannie siłę nadziei. Tego bym życzył wszystkim.
Dziękuję bardzo za te życzenia, a składał je Jego Ekscelencja arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę tutaj w Prudniku, w miejscu wyjątkowym dla diecezji opolskiej.
Dziękuję bardzo. Dla mnie też ten Prudnik, w którym jestem po raz pierwszy w życiu, znany z historii, robi dzisiaj przy tym spotkaniu dzisiejszym ogromne wrażenie. Dziękuję bardzo.